Słuchajcie, chciałem Was zaprosić w taką krótką podróż historyczną. Proszę o wyświetlenie kilkuminutowego filmu. Będzie to tłem do mojego dzisiejszego kazania. Dziękuję Ci, Grzesiu, że mówiłeś o sercu, że mam mieć mądre serce, bo o sercu dzisiaj chcę mówić. Ta historia wydarzyła się 1347 lat przed tym, jak ukrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa. Jest ona zapisana w 21 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. I to, co zobaczyliśmy, to najprawdopodobniej jeden dzień spośród 14 600, tak to policzyłem, czyli 40 lat, kiedy Izrael chodził po pustyni. Wyrwani z rąk Faraona kroczyli, aby dotrzeć do ziemi obiecanej, do Kanaanu, do Jordanu. Jak czytamy tą historię ludu izraelskiego, wiemy, że życie w Egipcie było dla nich udręką. Żyli w niewoli, żyli w beznadziei, byli zmuszani do katorżniczej pracy i pewnego dnia w ich życiu pojawił się Mojżesz. Jego imię tłumaczone jest jako wyciągnięty, wyjęty, jako ocalony, jako wyzwolony. I Bóg posłużył się nim, aby wyrwać swój kochany lud z rąk Faraona. Kiedy czytamy tą historię, rzuca nam się w oczy jedna rzecz. To, że Bóg zatwardził serce Faraona. Na samym początku ten fragment jest wielokrotnie powtarzany. Lecz Pan doprowadził do zatwardziałości serca Faraona, tak iż nie chciał ich wypuścić. Jak wiemy, Bóg uczynił to celowo, aby lud Boży, oglądając cuda w Egipcie, całkowicie mu zaufał. Patrząc na tą historię, historię ludu Bożego, który żył każdego dnia nadzieją, że dotrze w końcu do ziemi obiecanej, który popełniał na tej drodze wiele błędów, który wątpił, który zasmucał swoich przywódców, zasmucał Boga, który pobudzał do gniewu. Widzę analogię, podobieństwo do naszego chrześcijańskiego życia. Niewola egipska to symbol starego życia. Tak się o tym mówi. A pustynia to droga do lepszego życia z Jezusem Chrystusem. Mówi się, że kiedy chrześcijanin rodzi się na nowo, to tak jakby wychodził z Egiptu, prawda? Kończy ze starym życiem i żyje z Chrystusem. Żyje nadzieją na niebo. I każdy nasz następny dzień od momentu nawrócenia, narodzenia się na nowo, to życie w nadziei. Bóg na tej drodze nas poucza i pragnie, abyśmy się stawali coraz lepsi i upodabniali się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak wiemy z tej historii i historii, które są zapisane w czterech księgach mojżeszowych, życie Izraelitów na pustyni nie było usłane różami. I nasza droga chrześcijańska również nie należy do łatwych. Zgodzicie się ze mną? Bywa, że napotykamy na przeszkody. Bywa, że są w naszym życiu pokusy. Bywa, że wątpimy. Bywa, że tworzymy sobie złotego cielca w przenośni, któremu oddajemy hołd, zrzucając Boga na drugi tor. Bywa, że buntujemy się przeciwko Bożej woli, jak to czynił na przykład Korach z tej historii. Ziemia rozwarła się i pochłonęła wtedy prawie 14 tysięcy ludzi. Ale my na szczęście żyjemy w czasach Nowego Przymierza. I nie musimy się obawiać tego, że za każde przewinienie Bóg będzie nas karał. Ale ta księga została zapisana po to, abyśmy brali z niej mądrość. Abyśmy zapisane w niej ostrzeżenia rozważali i brali sobie do serca. I dziś chciałbym się przejrzeć właśnie naszemu sercu. 5 Mojżeszowa 11:16 zapisane jest słowo: strzeżcie się, aby wasze serca nie dało się zwieść. Aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym, nie oddawali im pokłonu. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść. I podobny fragment wcześniej w 4 Mojżeszowej 15:37. I rzekł Pan do Mojżesza: przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypominali sobie wszystkie przekazania pańskie, abyście je pełnili i nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa, abyście pamiętali, wypełniali wszystkie moje przykazania i byli świętymi Boga waszego. Jest takie powiedzenie: co na sercu, to na języku. Znacie? Słyszeliście? Serca wielu, którzy szli z Mojżeszem, były krnąbrne, niepokorne i narzekające. Przez to, że nie pilnowali swoich serc, popadali w same problemy. Obejrzany fragment filmu właśnie pokazuje jedną z takich historii. Tak było im źle pod Bożą opieką, że zapragnęli na nowo wrócić do Egiptu i narzekali, że tam było lepiej. Że tam było lepiej. Nie tak dawno pastor Edward miał wykłady w środę i pytał nas, jak się mają nasze dusze. Kto chodzi w środę, to kojarzy. Ja dziś chciałbym się zapytać, jak się mają nasze serca? Jak się mają nasze serca? Czy zdarzyło się w waszym życiu podjąć jakąś decyzję pod wpływem emocji? Zdarzyło się, czy nie? Oczywiście. Bywa, że tak podejmowane decyzje mogą mieć tragiczne skutki. I przestrzega nam przed nim Słowo Boże, zwracając uwagę na zagrożenie ze strony serca. W Jeremiaszu w 17 rozdziale, 9 wersecie czytamy: Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? I wrócę tutaj do historii Izraelitów, 2 Mojżeszowa 24:12. I rzekł Pan do Mojżesza: wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci kamienne tablice, zakon, przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. I tak Mojżesz przebywał przed obliczem Pana, a lud co zrobił? Pamiętacie? Ulali sobie złotego cielca. Powiedzieli do Arona: uczyń nam bogów. Wystarczyło tylko kilka dni, aby ich serca zostały zwiedzione. W historii Kościoła mamy wiele przykładów, gdy nasze serca chrześcijan mogą zostać zwiedzione. Znamy historię pewnej organizacji, która zawsze mówiła, że jeżeli nie wstąpisz do nich, to nie będziesz zbawiony. Wielokrotnie ogłaszali przyjście Chrystusa. Zgromadzili na świecie prawie 20 milionów członków. Manipulowali ludźmi. Słyszałem kiedyś taki wykład, że nie mamy oczekiwać Pana. Nie mamy oczekiwać Pana. Bo On nie przyjdzie na ziemię. Mamy brać ziemię w posiadanie, przejmować rządy, bo to do nas należy sprawowanie królewskich rządów tu na ziemi. I wielu ludzi za tym poszło. Inna współczesna grupa chrześcijańska, pseudochrześcijańska, której nawet znam kilku członków, uważają, że Pan Jezus już dawno przyszedł na ziemię i tylko prawdziwi chrześcijanie potrafią to rozpoznać. Moim zdaniem ich serca zostały zwiedzione pod wpływem emocji. Jak wam się podobał film? Wzruszający, prawda? Widziałem łzy, widziałem zasmucenie, może strach, emocje. Jak łatwo jest ulec emocjom. Bywa, że w takich sytuacjach możemy pójść drogą, która nie jest Bożą drogą. Jak to jest z naszym sercem? Chodzi o to, że serce dyktuje swoje wymagania i żądania bez podawania ich racjonalnej ocenie. Serce dyktuje swoje wymagania i żądanie bez poddawania ich racjonalnej ocenie, bez ważenia argumentów za i przeciw, bez trzeźwej analizy. Na tym polega niebezpieczeństwo kierowania się uczuciami, postępowania za radą własnego serca. Zapewne słyszeliśmy takie powiedzenie: idź za głosem serca. Tak? Nic bardziej mylnego. W takiej sytuacji, kiedy serce zaczyna gwałtem narzucać nam jakieś żądania, to rozum często zepchnięty zostaje do roli drugorzędnej. Serce posługuje się wtedy umysłem i wykorzystuje go do uzasadniania swoich żądań, do gromadzenia wszelkich nawet wątpliwych argumentów za i ukrywania tych argumentów przeciw. Bardzo często prowadzi to do podjęcia decyzji nierozsądnej i niewłaściwej. Przypomniała mi się pewna historia, jeszcze nie byliśmy małżeństwem. Pewien znajomy z Opolszczyzny zaprosił nas na wydarzenie, na spotkanie. Nie chciał nam za bardzo mówić, co to ma być za spotkanie. Mówi: zaufajcie mi, zabiorę was do Wrocławia. Na pewno będziecie zadowoleni. Zaufaliśmy, pojechaliśmy z nim. Była to wielka sala konferencyjna. Było tam naprawdę kilka tysięcy ludzi. Spotkanie się rozpoczęło. Jeden fantastyczny mówca motywacyjny. Ludzie płakali, krzyczeli, śmiali się. A na końcu wystarczyło tylko wyciągnąć z kieszeni 9 tysięcy i zainwestować. I powiem wam, że spotkanie mi się podobało. Chociaż jak zaczęli mówić o pieniądzach, że mamy inwestować pieniądze, których my jako narzeczona para jeszcze nie mieliśmy w ogóle. Zaświeciła mi się kontrolka. Mówię: coś jest nie tak. Przecież zawsze tato mnie uczył, że zarobić trzeba rękami. Swoimi rękami. I kilka miesięcy później wróciliśmy jeszcze do domu i rozmawialiśmy o tym z Mariolą. Ona była nawet za, ja byłem przeciwny. Kilka miesięcy później okazało się, że była to jedna w tamtych czasach z większych piramid finansowych, Skyline, która została zlikwidowana przez państwo. I teraz najważniejszy fragment Bożego Słowa, który jest głównym fragmentem, który przeczytam. Przypowieści Salomona 4, od 20 do 27. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Troszeczkę dalej, w 28 rozdziale, 26 wersecie jest napisane: kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. I jeszcze aforyzm. Gdy serce raz zostało zdobyte, rozum wyrzucono za drzwi. Dawid wyszedł na swój balkon, ujrzał piękną Betrzebę i zapragnął jej. doszło do tego, że obcował z nią. Pojawiło się dziecko. Dawid zabił jej męża. Ponieśli srogie konsekwencje. To dziecko umarło. I tak naprawdę do końca swoich dni Dawid przeżywał problemy. Nie tak dawno gościliśmy tutaj pastora Lubera w środę i powiedział ciekawą rzecz. Powiedział, że grzech, choć wybaczony przez Boga, zostawia w wierzącym ślad. To tak jak blizna na sercu. Salomon. Choć dziś przed chwilą przeczytałem z jego mądrości, to myślę, że nie można szczędzić cierpkich słów na jego temat. Słowo wspomina o nim, że był najmądrzejszym człowiekiem, jaki się urodził na ziemi, jaki żył na ziemi. A jak można wytłumaczyć jego zachowanie? Miał 700 żon i 300 nałożnic. I Pan Bóg tego nie potępił, bo wówczas taka była kultura. Ale te żony spowodowały to, iż jego serce zakochało się w innym Bogu. Zakochało się w bożkach. Podobnie wyglądała historia Samsona. Żądania serca zepchnęły rozum do drugiego rzędu. Nasze serca mogą zostać opanowane pragnieniem coraz to większego posiadania dóbr materialnych, wpływów, władzy, czy nawet tego, co do nas nie należy. Takie pragnienia mogą wyeliminować nas ze służby Bogu i służby ludziom. Wielu wierzących pod wpływem emocji, urazów, rozczarowań, ambicji porzuca swoją społeczność, ludzi wierzących, a nawet społeczność z Bogiem. W pewnym wieku zaleca się, aby raz w roku robić badanie. Krew, USG, EKG. Abyśmy w razie jakiejś choroby odpowiednio wcześniej mogli zareagować. W pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, 16 wersecie czytam: I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Bóg mówi do nas, abyśmy strzegli to, co otrzymaliśmy od Niego. A co otrzymaliśmy? W Ezechielu czytamy w 11 rozdziale, w 9 wersecie: Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha. Włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Kto był harcerzem? Ręka w górę. Ja byłem harcerzem. Pamiętacie nocne warty? Strzegliśmy obozu. Strzegliśmy flagi. Drogi bracie, droga siostro, jeśli budzisz się w nocy, to po to się budzisz, aby się modlić. Aby strzec tego, co masz wewnątrz. Aby strzec tego, co otrzymaliśmy od Pana Jezusa. Wielu ludzi ginie, bo nie potrafi upilnować swojego serca. Nie pilnując serca, zniszczeniu ulec mogą nasze relacje z ludźmi i samym Bogiem. I teraz powiem taką bardzo osobistą historię, którą przeżywałem 14 lat temu. Jest to świadectwo, jest to historia, którą niektórzy znają, bo dzieliłem się nią na grupie domowej czy na spotkaniach dla małżeństw. To było 14 lat temu, kiedy rok po tym, jak się nawróciłem, dwa lata, do naszej firmy, w której pracowałem, moja szefowa zdobyła nową firmę, zaczęliśmy z nią współpracować i ja byłem odpowiedzialny za pewne projekty i została mi przydzielona młoda kobieta do pracy. I pracowaliśmy razem wspólnie nad projektami. Okazało się, że mamy wspólnych znajomych, że ta kobieta już była przez tych znajomych ewangelizowana, więc tak jakby zostało to scedowane w pewnej kwestii na mnie. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie była ona panną. Panną ze zranieniami, z poprzednich związków. I zakochała się we mnie. I powiem wam, że zaczęła mi prawić komplementy. Pewnego dnia zadzwoniła i mówi: Robert, chcę się z tobą umówić. Ja mówię: wiesz co, ale ja jestem żonaty, ja nie mogę. Poza tym, no, to jest niemożliwe. I nie odpuszczała. I moja żona nigdy mi nie prawiła komplementów. Ona mi prawiła komplementy i powiem wam, że mi się to podobało, choć ja tego nie cierpię. Nie lubię komplementów. I w moim sercu powstała maleńka wyrwa. Zacząłem się nad tym zastanawiać. Moje myśli zaczęły być grzeszne. Mówiłem tej kobiecie nie, w żadnym wypadku. I pewnego dnia, kiedy rano wstałem, wyszedłem z łazienki, wszedłem do naszej sypialni, usłyszałem głos. Kto ci prasuje koszulę? To był głos Boga. Rozpłakałem się. To był jak grom z jasnego nieba. Ta historia dobrze się zakończyła. W drugim liście Piotra czytamy, że umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. I dziękuję Panu Bogu, że dał mi siłę, choć byłem potem przez wiele lat atakowany w różny sposób. Ale gdybym się poddał, to nie stałbym tu dzisiaj przed wami. A takie rzeczy mogą się zdarzyć każdemu. A teraz pół żartem, pół serio. Moja żona ma dwóch mężów. Wiecie o tym? Pierwszym jestem ja, a drugim nasz najmłodszy syn. Czy w sumie to ma czterech. Ale już wyrośli, już nie uważają swojej mamy za żonę. I wiecie co, w tamtym roku była taka historia. Mamy dwa pokoje, wynajmujemy mieszkanie dwupokojowe. W jednym pokoju śpią nasi synowie starsi, a my śpimy z tym najmłodszym. Łóżeczko jest koło naszego łóżka i on często pakuje nam się do naszego łoża. I kiedyś na niego nakrzyczałem, bo rok temu, miał spuszczoną głowę. Jak ja skończyłem, on podniósł głowę, popatrzył na mnie, zmarszczył brwi, podniósł palec i mówi: nie śpisz dzisiaj z nami. Mam konkurencję. To były nasze słowa. To były nasze słowa, które często do niego kierowaliśmy, żeby spał w swoim łóżeczku, a nie w naszym. Jeśli masz jakieś natrętne myśli, to odrzucaj je i pod żadnym pozorem ich nie pielęgnuj. W Ewangelii Marka w 7 rozdziale, 21 wersecie czytamy: albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, chciwość, złość, podstępność, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha i głupota. Jakuba 1, 14, 16. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Odrzucajmy wszelkie złe myśli z naszego umysłu. Niech nasz rozum decyduje, a nie nasze serce. Nawet kiedy do młodych ludzi się zwrócę, nawet kiedy się bardzo zakochacie w kimś, to musi to być osoba przede wszystkim wierząca. Ale miejcie też odrobinę, dopuśćcie też rozum do tego uczucia. Dziś chciałbym, aby każdy z nas zbadał swoje serce. Nie stetoskopem, ale poprzez głos, cichy głos Ducha Świętego. Sprawdźmy, czy w naszym życiu nie ma czegoś, co ogranicza naszą relację z Bogiem. co ogranicza nasze życie w wolności, co ogranicza nasz pokój i naszą radość. Zasprawdźmy, czy w naszym sercu nie zakorzeniło się jakieś złe myśli, jakieś złe pragnienia, które dominują nasz umysł. Może to być chęć bogactwa, jakiś uraz, nieprzebaczenie, jeden z wymienionych w Ewangelii Marka grzechów przed chwilą, niezdrowa relacja, osądzanie czy smutek. Pilnuj swego serca jak źródła czystej wody. Jeśli uświadomiłeś sobie, że twoje serce cię zawiodło, to zawsze jest wyjście. Serca Izraelitów często zawodziły. Ale tak jak pokąsanych Izraelitów przez węże uratowało spojrzenie na pal z przytwierdzonym wężem, tak nas ratuje spojrzenie na krzyż i zaufanie Jezusowi Chrystusowi, bo On może nas wyrwać z wszystkiego złego. Choć to nie powinno się dziać w życiu chrześcijanina, ale bywa, że tak się dzieje. Pan Jezus może nas wyrwać z wszelkiego złego. Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Nasz skarb to Jezus Chrystus. I niech nasze serca całe oddane będą Jemu. Przeczytam jeszcze z Filipian. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Ojcze, ja dziękuję, że Ty mnie uratowałeś. Dziękuję Ci, że kiedy zaczynałem drogę z Tobą, to dałeś mi jeszcze jedną szansę. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, z którego możemy czerpać mądrość. Dziękuję Ci, Panie, że otwierasz nasze uszy. Dziękuję, że nie odwracasz od nas wzroku, kiedy błądzimy. Panie, teraz sprawdzaj nasze serca. Dotykaj się ich. Zabierz wszystko, co jest w nich złe, Panie. Oddal od nas złe rzeczy. Wybaw nas, Panie, od wszelkich pokus. Chcemy, Panie, chodzić Twoimi drogami, prostymi drogami. Kieruj naszymi nogami, Panie. Ty jesteś naszą tarczą. Ty jesteś naszą ostoją. Ty jesteś naszym ratunkiem. Amen.